Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Dziś wybory. Wybieramy prezydenta Rzeczpospolitej. Maria Trela, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu. Czy są specjalnie przygotowane karty dla osób niewidomych i słabowidzących w tych wyborach?
Jak już się zdążyli wszyscy wyborcy przyzwyczaić do tego faktu, że od 2 lat w wyborach karty są drukowane w formie papierowej, natomiast każdy, kto będzie taką miał potrzebę, może poprosić obwodową komisję wyborczą o udostępnienie mu nakładki w alfabecie Braille'a, przy pomocy której będzie mógł oddać tajny i osobisty głos w kabinie.
Czy osoba niewidoma, niedowidząca może poprosić o pomoc kogoś z komisji wyborczej przy oddawaniu głosu?
Komisja wyborcza jest od tego, aby organizować pracę w lokalu wyborczym, przeprowadzić cały proces głosowania, natomiast nie wolno żadnemu z członków komisji udzielać pomocy technicznej żadnemu z wyborców, a zwłaszcza w momencie oddawania głosu. Komisja obwodowa ma obowiązek poinformować wyborców, przeczytać nazwiska wszystkich kandydatów. Natomiast na tym jej rola się tak naprawdę kończy.
Jak w tych wyborach wygląda karta do głosowania?
Wybory prezydenta tym się charakteryzują, że mamy zaledwie 11 kandydatów, przynajmniej w wyborach w 2015 roku. W związku z tym karta do głosowania jest formatu A4, jest kartką pojedynczą, na której wydrukowane są nazwiska wszystkich 11 kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przy czym prawy górny narożnik tej karty jest ścięty po to, aby wyborca, który będzie się posługiwał nakładką Braille'a, miał świadomość, która strona karty do głosowania jest zadrukowana, na której należy oddać głos. Przy każdym nazwisku kandydata z lewej strony jest powierzchnia ograniczona kwadratem, w której wyborca jest zobowiązany postawić znak X, czy jak inaczej nie nazywałoby się to, czyli dwie przecinające się linie w obrębie tej kartki. Głos jest ważny wtedy, kiedy wyborca odda swój głos na jednego kandydata, czyli postawi znak X przy jednym z nazwisk kandydatów. Mamy prawo podjąć decyzję względem jednej osoby, tylko względem jednego kandydata.
Czy dzisiaj niepełnosprawne osoby mogą skorzystać jeszcze z innych ułatwień, udogodnień?
Kodeks wyborczy przewiduje kilka form głosowania dla osób, które mają jakikolwiek problem zdrowotny. Jednym z nich jest głosowanie korespondencyjne. Tak naprawdę terminy, kiedy można było złożyć wnioski stosowne, upływają na kilka dni przed wyborami, ale pamiętajmy o tym, że każdy wyborca, nie tylko osoba, która jest jakimikolwiek niepełnosprawnościami, może złożyć wniosek o dostarczenie pakietu wyborczego i w tym wniosku można też poprosić o doręczenie nakładki Braille'a. To jest jedna z metod. Można ustanowić osobę, która będzie pełnomocnikiem wyborcy i w imieniu tejże osoby odda głos w lokalu wyborczym. Są oczywiście lokale, które są dostosowane i dogodnie i dostępne dla osób mających problemy głównie z poruszaniem się. Można też dopisać się do lokalu wyborczego, który jest dla nas łatwiej dostępny. Wszyscy wyborcy mogą w ramach gminy taki wniosek złożyć. No i kolejną metodą, która jest bardzo też użyteczna dla osób, które nie będą w dniu wyborów pod swoim stałym miejscem zamieszkania, jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania.
ale te uprawnienia mogą być wykorzystane dopiero w kolejnych wyborach, ewentualnie w drugiej turze głosowania na prezydenta Rzeczpospolitej.
Tak, jeżeli ktoś wcześniej nie pomyślał o tym lub nie zdążył skorzystać z udogodnień alternatywnych form oddania głosu, może z tego skorzystać, składając odpowiedni wniosek pomiędzy pierwszą turą głosowania, a ewentualnym głosowaniem ponownym, jeżeli takie będzie miało miejsce, czyli jeżeli to będzie się odbywało 24 maja. To jest nasze prawo i nasz obowiązek. Ja uważam, że należy pójść do wyborów, pójść oddać swój ważny głos. Niezwykle ważne jest to, aby pójście na wybory kojarzone było z faktem podjęcia decyzji obywatelskiej, kogo zamierzamy wybrać po to, aby były spełnione nasze wszelkie oczekiwania jako mieszkańców tego państwa i osób, które współtworzą wspólnotę naszą narodową.
Maria Trela, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję uprzejmie.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
W przyszłym roku, 2016, czeka nas wielka rocznica, rocznica Chrztu Polski 966. To jest rocznica hipotetyczna i nie będę na razie rozważał z Państwem tego, czy ten chrzest był, czy go nie było, czy był w tym roku, czy w tamtym. Chciałbym Państwa namówić, aby zająć się tym, co się działo na naszych ziemiach przed chrztem. To znaczy, jaki wybór miał Mieszko I? Bardzo często mówi się, że ci Słowianie to taki naród barbarzyńców i dopiero od chrztu się wszystko zaczęło. Jerzy Głosik w swojej książce W krainie światowita, którą czyta Andrzej Prusikiewicz, próbuje pokazać, jak wyglądała kultura dawnych Słowian. Skąd zjawili się Słowianie? Od razu powiem, współczesna nauka nie jest tego pewna. Istnieją z grubsza, biorąc dwie główne hipotezy. Pierwsza. Słowianie mieszkali zawsze między Odrą a Dnieprem, tak z grubsza biorąc. Jest to hipoteza XIX-wieczna, podnoszona szczególnie przez polskich uczonych w trakcie zaborów i po 1945 roku, kiedy chodziło, żeby udowodnić, że ziemie odzyskane zawsze były piastowskie. I równie gorąco podkreślana i promowana przez niemieckich uczonych w dobie germanizacji i hitleryzmu, żeby udowodnić, że Słowian nigdy na obszarze Niemiec nie było. Współczesne badania archeologiczne pokazują, że Słowianie chyba jednak zjawili się na tych ziemiach od IV-V wieku, powoli zaczęli na nie przenikać. I to jest druga koncepcja, że Słowianie skądś, przypuszczalnie znad Dniepru lub Donu, od V wieku zaczęli niedużymi grupami pojawiać się na ziemiach dzisiejszej Rusi, Polski i dalej. W VII wieku Słoweńszczyzna to była ziemia zajęta od wschodu, jak powiedziałem, aż po Ren, a na południe po Bawarię, Tyrol, całe Bałkany, łącznie z Kretą, gdzie były słowiańskie osady. Potem w trakcie skomplikowanych, dziejowych zawirowań na południu państwo bizantyjskie wyparło Słowian z Peloponezu, a częściowo ich schelenizowało. Na zachodzie Europy, czyli z punktu widzenia Niemców na wschodzie, plemiona germańskie wyparły Słowian do linii dzisiejszej, czyli powoli do linii Odry. Tak samo stało się z Słowianami w Tyrolu, którzy zostali zgermanizowani. Istnieją oczywiście skomplikowane dywagacje, jak to się stało, że Słowianie się pojawili, skąd się pojawili. Wydaje się, że po prostu po upadku Cesarstwa Rzymskiego, kiedy Germanie powoli migrowali na południe. Przypomnę, że plemię Wandalów dotarło aż do Afryki Północnej, a inne plemiona zajmowały dzisiejszą Francję, Hiszpanię i południe Włoch. W to miejsce, w tą pustkę powoli wchodzili, że tak powiem, Słowianie, ponieważ okazuje się, że nie była to taka fala wielkiej wędrówki ludu jak plemion germańskich w III wieku, kiedy Germanie z mieczem zajmowali te ziemie, to znaczy wyrzynając poprzednich mieszkańców, czyli głównie Celtów, że Słowianie nie. Słowianie zajmowali miejsca puste albo dogadywali się z Germanami, przynosili nowe koncepcje zagospodarowania roli, inne techniki uprawiania tej roli, a także nowe rodzaje bydła. I od VII do IX wieku Słowianie stanowili ogromną przewagę w ludach Europy. 2/3 ludów Europy na początku X wieku to byli Słowianie. W związku z tym mówię o tym tak szeroko dlatego, żeby wyobrazić sobie, że Mieszko I i Słowianie, którzy rozpoczęli, czy walczyli z Niemcami, czy z Germanami na zachodzie, nie były to ludy prymitywne, proste, jak to się czasami przedstawia, biegające w puszczy, polujące, nie posiadające własnej kultury, ale były to ludy posiadające własną kulturę, własną religię, i o tym bardzo dużo w tej książce, a także własne ambicje polityczne. To, że powstało państwo na terenach dzisiejszej Polski, państwo piastowskie, to nie był ewenement, bo pierwsze państwa słowiańskie zaczęły powstawać już w VII wieku, państwo Samona, później państwo wielkomorawskie. Bułgarom udało się stworzyć nawet cesarstwo bułgarskie, które z powodzeniem walczyło z cesarstwem bizantyjskim. Następnie było państwo czeskie i Słowianie połabscy, którzy mieli tego pecha, że nie udało im się nigdy stworzyć trwałej struktury państwowej, a przyczynili się do tego też między innymi Polacy, bo Połabianie, czyli ci Słowianie, którzy mieszkali między Odrą, Łabą, a były takie momenty, że mieszkali aż pod Renem, mieszkali aż do Bałtyku, Hamburg na przykład był miastem niemieckim, o czym nie zawsze pamiętamy, Berlin to rzecz oczywista, że to jest miasto słowiańskie. I ci Słowianie mieli tego pecha, że wszyscy sąsiedzi byli zainteresowani w ich słabości. Owi Słowianie próbowali dwukrotnie lub trzykrotnie stwarzać państwo, nigdy ono nie przetrwało, bo i Niemcy nie byli zainteresowani w osłabianiu, i Duńczycy z północy, i Czesi z południa, i z wschodu w końcu księstwo piastowskie. O tym wszystkim, o tym jak wyglądały te państwa słowiańskie, jak wygląda ich panteon bogów, jak wyglądała ich codzienne życie, jaką mieli kulturę, jakie mieli wytwory tej kultury, bo to nieprawda, że sztuka słowiańska nie istniała. Była ona równie monumentalna i równie interesująca jak ówczesna sztuka wczesnoromańska, germańska na przykład. O wszystkim możemy dowiedzieć się z książki Jerzego Głosika W krainie światowita, którą czyta Andrzej Prusikiewicz.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do punktu udostępniania książek cyfrowych do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.